Apostoł Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 14 wierszu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze kazanie, daremna jest nasza wiara. Też powie, ty o zmartwychwstaniu dzisiaj mówisz, dzisiaj mówimy o narodzeniu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze kazanie, daremna byłaby nasza wiara. Ale Pan Jezus nie mógłby zmartwychwstać, gdyby nie umarł. I nie mógłby umrzeć, gdyby się nie urodził. I dzisiaj powiemy razem z apostołem Pawłem, gdyby Chrystus się nie urodził, daremne byłoby nasze kazanie, daremna by też była nasza wiara. Ale ono nie jest daremne, ponieważ On się naprawdę urodził. I to jest fakt historyczny. I chcemy właśnie przeczytać z Ewangelii według świętego Mateusza, z drugiego rozdziału, kilka wierszy. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział drugi, czytamy tak. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców i dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i myrrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Kto uważnie słuchał, kto uważnie czytał, zda sobie z tego sprawę, że jest tutaj mowa o takich trzech grupach ludzi w tym fragmencie, którzy w jakiś sposób zareagowali na przyjście Pana Jezusa, na narodzenie się Pana Jezusa. Pierwsza grupa to mędrcy, to magowie. Tak dokładnie w języku oryginalnym brzmi to określenie. Ja zawsze zastanawiałem się, wiecie, kiedy byłem jeszcze mniejszy, co wspólnego mają ci mędrcy z tym całym poselstwem o narodzeniu się Zbawiciela świata? Co wspólnego mają? Po co ta gwiazda? I często te pytania gdzieś tam były, skąd to się wszystko bierze, czy to jest w ogóle potrzebne do czegoś, czy może jakaś to jest historyjka, jakaś baśń, jakaś legenda, którą gdzieś tam opowiadano i przekazywano. No właśnie, zadajemy to pytanie. Co mogło ich obchodzić, tych ludzi, którzy przecież pochodzili gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, z tego pogańskiego kraju? Co mogło obchodzić ich narodzenie się jakiegoś króla w jakimś małym państewku, o którym wiadomo, że kiedyś to państwo było im podległe? Co ich to mogło obchodzić, że byli w stanie, byli gotowi ci mędrcy poświęcić swój czas, poświęcić setki kilometrów, swoje bezpieczeństwo i swoje bogactwo, swoje pieniądze, aby maszerować, wędrować, by przywitać się z królem? Nie zadawaliście tego pytania sobie? Skąd w ogóle wiedzieli, i to jest chyba najważniejsze pytanie w tym momencie, skąd wiedzieli, że w jakimś małym państewku jakiś naród oczekuje kogoś, kto ma być Zbawicielem świata? Musieli to wiedzieć, skoro postanowili poświęcić tak wiele, aby pójść i się przywitać, aby pójść i złożyć mu pokłon, aby pójść i zobaczyć. Wiecie, w starożytności nie tylko w Izraelu, ale również w krajach pogańskich wschodu istniało wiele przepowiedni i proroctw na temat przyjścia kogoś, kto okaże się Zbawicielem świata. Przynajmniej takie trzy podstawowe przepowiednie, trzy możemy nazwać też proroctwa. Trzy proroctwa. Pierwsze. Chciałbym, byśmy zwrócili się do księgi Daniela. W księdze Daniela czytamy o niewoli babilońskiej. Daniel wraz z trzema przyjaciółmi wiemy, że dostał się do niewoli babilońskiej. Był to rok 586, a więc jest to szósty wiek przed narodzeniem się Chrystusa. W trakcie tej 70-letniej niewoli dzieją się niezwykle ważne rzeczy dla całego świata. Wiecie, my kiedy czytamy pismo, nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, co jest tam napisane. Często powierzchownie czytamy. W Daniela 1,17 czytamy, że Bóg dał Danielowi oraz jego trzem towarzyszom niesamowitą mądrość, niezwykłą, niebywałą mądrość. A Daniel dodatkowo jeszcze miał znajomość wszelkiego rodzaju pism, widzeń i snów. Tak czytamy w Słowie Bożym. Oczywiście talent tych mężów, talent Daniela, mądrość i wiedza, która, jak wiemy, dziesięciokrotnie przewyższała mądrość magów babilońskich, nie mogła przejść niezauważona w oczach króla Nebukadnesara. I oto dzieje się niebywała sytuacja, niezwykła sytuacja. Rozdział drugi księgi Daniela powiada, że król Nebukadnesar ma sen. Sen, który, jak wiemy, okazuje się snem proroczym, który się sprawdził. I ten sen tak bardzo porusza Nebukadnesara, że postanawia wezwać wszystkich swoich uczonych, wszystkich swoich magów, astrologów, astronomów, wszystkich uczonych, kogo tylko mógł, wezwał do siebie i powiedział im tak. Jeżeli nie opowiecie mi tego snu, i nie wyjaśnicie mi tego snu, to wszyscy zginiecie wraz ze swoimi rodzinami. I to był jego chwyt. On nie opowiedział im tego snu. To nie było tak, że on zawezwał ich i powiedział, no posłuchajcie, co mi się śniło. To my nieraz sobie opowiadamy nasze sny, mówimy, posłuchaj, co mi się dzisiaj śniło. Co ty myślisz o tym, co mi się śniło? Ale Nebukadnesar tak nie zrobił. Właśnie zastosował taki chwyt. Wy musicie mi sami opowiedzieć, co mi się śniło. To będzie dla mnie znak, że wy znacie się na swojej pracy. I nie tylko opowiedzieć, ale też macie mi to wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie, strach padł na wszystkich tych uczonych, tych magów, ale również dotyczyło to i Daniela, i jego przyjaciół, bo oni również byli w całym tym towarzystwie. I co się dzieje? Daniel zwołuje swoich przyjaciół i powiada, musimy coś z tym zrobić, bo dzieje się źle. Król powiedział, że straci wszystkich, którzy mu nie opowiedzą tego snu, którzy mu nie wyjaśnią tego snu. I padł na kolana ze swoimi przyjaciółmi i zaczął się modlić. I tej nocy, kiedy się modlili, Pan dał Danielowi wyjaśnienie, wytłumaczenie tego snu. Musimy wiedzieć i musimy zdawać sobie, gdy czytamy takie fragmenty, z tego sprawę, że w dawnych czasach nauki przyrodnicze, takie jak na przykład fizyka, chemia, astronomia, astrologia, medycyna czy astronomia, czy chociażby takie rzeczy jak magia, wróżbiarstwo, wszystko to było w jednym pakiecie. Ci ludzie, którzy zajmowali się fizyką, czy chemią, czy astrologią, również na ogół zajmowali się i wróżbiarstwem, i czasami czarnoksięstwem. Nie dysponowano w tamtych czasach takimi metodami badawczymi, jakimi my dzisiaj dysponujemy. I oni nie mieli takich przyrządów i narzędzi do badania, takie jak my dzisiaj mamy. Nie mieli takich teleskopów, aby badać gwiazdy, nie mieli takich radarów, nie mieli komputerów. A więc wszelkie odkrycia i wynalazki, do których dochodzili, były oparte częściowo na prawach naukowych, a częściowo na spekulacjach, hipotezach, a nierzadko i wróżbiarstwu i czarnoksięstwu. To wszystko jakoś tam było w jednym pakiecie, dlatego ci ludzie byli nazwani magami. Ale wiemy, że chodziło to o tych naukowców, o tych badaczy, którzy przypatrywali się gwiazdom, którzy chcieli pojąć, jak funkcjonuje kosmos. Czytamy, że nikt nie był w stanie wyjaśnić snu Nebukadnesara. Ale Daniel otrzymał to wyjaśnienie, tak jak powiedzieliśmy. Przyszedł do króla Nebukadnesara i powiedział mu tak. Ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. I wiemy, że sen okazał się proroctwem. Wiemy, że Nebukadnesarowi przyśnił się posąg, który składał się z czterech części. Głowa ze złota, ramiona i piersi ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, natomiast nogi z żelaza i z gliny. I Daniel wyjaśnił mu ten sen, że chodzi tu o królestwa, które będą powstawać i upadać. I że ostatnie królestwo, piąte królestwo, które nadejdzie, to będzie Królestwo Boże. To będzie królestwo, które zniszczy wszystkie królestwa. Powiedział, spadnie kamień i rozbije ten posąg. To Królestwo Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, jak Bóg czyni, że nawet pogańskiemu człowiekowi, pogańskiemu królowi daje proroczy sen. Daje proroctwo, które jest prawdą, które się spełni. I wtedy, kiedy posłuchał, kiedy Nebukadnesar posłuchał Daniela, wiecie, on się przestraszył, ale powiedział takie ważne słowo, on uwierzył w Boga Daniela. I wiecie, w nagrodę uczynił, czytamy w księdze Daniela, w rozdziale drugim, 47 wierszu. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Widzicie, co się tutaj dzieje? Król uwierzył w to, uwierzył w Boga, oddał mu pokłon i również uczynił Daniela najważniejszego po sobie w całym Królestwie Babilońskim. Zwróćcie tutaj uwagę na taką rzecz. Mąż Boży, Daniel, staje się premierem Babilonii. Babilończycy mieli satrapów, którzy to byli namiestnicy poszczególnych części Babilonii. Tam było ich kilku, ale Daniel stanął na ich czele. Tak jak premier nad ministrami. Stał się premierem całej Babilonii. Co jeszcze? Daniel stał się również ministrem edukacji narodowej. Można tak powiedzieć. Został zwierzchnikiem wszystkich magów. To byli właśnie ci uczeni, to byli właśnie ci badacze, to byli właśnie ówcześni profesorowie i doktorzy, którzy byli najważniejsi dla króla. Kiedy miał problem, kogo zawołał? Zawołał właśnie tych najbardziej uczonych, tych, których uważał za najmądrzejszych król Nebukadnesar. A Daniel jest ich szefem. Musimy sobie to uświadomić, to jest niesamowicie ważne dla nas, by zrozumieć ten fragment Pisma Świętego z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza. Dalej, co się dzieje? To w drugim rozdziale mamy właśnie ten sen proroczy. Ale w dziewiątym rozdziale sam Daniel otrzymuje proroctwo. 70 tygodni. Ta najważniejsza osoba, zaraz po cesarzu, otrzymuje proroctwo. 9 rozdział, proroctwo 70 tygodni. 70 tygodni wyznaczono jego Bożemu ludowi. I mówi tak, że po 62 tygodniach pomazaniec, czyli Chrystus, będzie zabity. Wiecie, każdy mędrzec, korzystając z symboliki biblijnej, z łatwością mógł obliczyć czas przyjścia Mesjasza. Czas przyjścia tego oczekiwanego Zbawiciela świata. Tematy te musiały być znane. Przecież Daniel był tym głównym ministrem, który zajmował się tymi sprawami. Przecież on był z ich zwierzchnikiem. Oni musieli o tym mówić, musieli o tym rozprawiać, co się ma wydarzyć. Sen Nebukadnesara, sen cesarza, który się sprawdza. No jak żeby nie mieli znać jego znaczenia? Jak żeby nie mogli wiedzieć ci mędrcy, o co tu chodzi? Jakże nie mogli znać znaczenia proroctwa tego największego, tego najwyższego ministra, jakim był właśnie Daniel? Musieli to badać, musieli to rozważać, musieli się nad tym zastanawiać. Co mi to mówi? Te dwa proroctwa odnośnie Królestwa Bożego i odnośnie Pana Jezusa przecież wydarzyły się dopiero co 500 lat temu. 500 z kawałkiem lat temu. To tak jak nasza reformacja, którą teraz przecież obchodzimy. 500 lat obchodzimy od tego momentu, kiedy Marcin Luther przybił tezy na odrzwiach kościoła w Wittenberdze. Czy ktoś wątpi w to? Że to miało miejsce, że to było prawdą historyczną? No nikt z nas w to nie wątpi. Dokładnie tyle samo upłynęło od momentu tych proroc do czasu, kiedy nasi mędrcy zjawiają się w Betlejem, aby przywitać króla. A co z gwiazdą? Czytamy, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. Co z tą gwiazdą? Zawsze się zastanawiałem. O jaką gwiazdę tutaj chodzi? Jedni mówili to Saturn. Inni mówili to jakaś gwiazda północna albo polarna. Różne tutaj są pomysły na ten temat. Mędrcy wpatrywali się w niebo i poszukiwali gwiazdy. Oni musieli wpatrywać się w niebo i poszukiwać tej gwiazdy. Ale skąd wiedzieli o jakiejkolwiek gwieździe, że to gwiazda jakaś ma mieć coś wspólnego z tym nadchodzącym Zbawicielem? Chciałbym, abyśmy przeszli do czwartej księgi Mojżeszowej, rozdział 24. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 24. Rozdział 22 czwartej księgi Mojżeszowej prowadzi nas na ziemię moabskie. Wiecie, kiedy Izraelici wędrowali z Egiptu do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Musieli przejść przez różne tereny i natrafili na ziemię amorejską. Król Sychon, amorejski król Sychon, nie chciał ich przepuścić przez tę ziemię. A Izraelici przyszli do niego i poprosili go i powiedzieli: nie będziemy spożywać z Twoich pól, nie będziemy spożywać z Twoich winnic, ba, nawet wody Twojej nie będziemy pić, pozwól nam tylko przejść przez tą ziemię. Ale król Sychon powiedział nie. I zwołał całe wojsko, zebrał wojsko i napadł na lud Boży, napadł na Izraelitów. I wtedy Pan Bóg musiał pobić Amorejczyka w tej ziemi. Następna ziemia, przez którą przechodził Izrael, to Moab. Król moabski, Balaak, kiedy usłyszał, co Pan Bóg zrobił w ziemi amorejskiej, przestraszył się. I mówi, nie, my w taki sposób to my Izraela nie pokonamy. I zawezwał swojego wieszcza, swojego proroka, który się nazywał Bileam. I powiedział do niego, to jest jedyny sposób, który my pokonamy ten lud. Chcę, żebyś przeklął ten lud, żebyś przeklinał, żebyś rzucał przekleństwa i gusła na nich, to wtedy tylko pokonamy ten naród. I przybył Bileam, wszedł na górę Balaak, zaprowadził go na górę. Bileam stanął na górze, zobaczył naród izraelski, rozłożony według plemion i popatrzył na ten naród. I mówi tak, Jakże ja mam przeklinać, jeśli Pan błogosławi? Jakże ja mogę ten naród przeklinać, kiedy Bóg go błogosławi? I zaczął wypowiadać słowa błogosławieństwa wobec narodu izraelskiego. I to, co powiedział, jest niezwykle ważne. Znowu pogański człowiek otrzymuje proroctwo o Panu Jezusie. I zobaczcie, co jest powiedziane w 24 rozdziale, 17 wierszu 4 Księgi Mojżeszowej. Niezwykle ważny fragment dla nas, żebyśmy mogli zrozumieć temat gwiazdy. Powiada tak, widzę go. Kiedy Bileam zaczął prorokować, on najpierw powołał się na błogosławieństwo Abrahama i powiedział, że wszyscy, którzy błogosławią Ciebie, tych Bóg będzie błogosławił, a wszyscy, którzy przeklinać będą Ciebie, tych Bóg będzie przeklinał. A potem powołał się na proroctwo Jakuba, patriarchę Izraela, tego, który miał 12 synów, który, gdy zwrócił się do Judy, powiedział, z Ciebie wyjdzie władca, z Ciebie wyjdzie niosący pokój, dający odpocznienie. I na to proroctwo również powołał się ten pogański prorok, ten pogański wieszcz. Dokładnie otrzymał takie same proroctwo od Boga. I powiedział tak, widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda. Z Jakuba powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu. Widzicie, o kim tu mówił? Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Mówił tu o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus w objawieniu 22:16 powiedział, ja jestem gwiazda jasna poranna. Ci ludzie, przecież to nie działo się daleko od nich. Oni musieli znać te proroctwa. Ci astrolodzy, ci magowie, oni musieli znać te wszystkie przepowiednie. Przepowiednie o tym, że narodzi się Zbawiciel i będzie to dotyczyło, będzie to miało związek z gwiazdą. Nie wiemy, czy była to jakaś fizyczna gwiazda, czy była to jakaś planeta, czy jakieś ciało niebieskie. Nie wiemy, czy to był to po prostu cud. Pan Bóg po prostu stworzył tą gwiazdę, aby przyprowadzić mędrców do Betlejemu. Na to ja nie mam ostatecznej odpowiedzi. Może ktoś ma taką odpowiedź, ja jej nie mam, ale wiem, że ta gwiazda była, że z zamysłu Bożego i że ta gwiazda doprowadziła, tak jak czytamy, mędrców do Betlejemu. Wiecie, zanim Pan Jezus się narodził, przecież ci mędrcy musieli wyruszyć wcześniej. Tygodnie, może miesiące, może pół roku wcześniej już musieli wyruszyć w tę podróż, zanim Pan Jezus się narodził. A więc ta gwiazda już wcześniej musiała zacząć tutaj jakby prowadzić ich, pokazać się, ukazać im się. To było działanie Boga. Narodzenie Jezusa to działanie Boga. I ta gwiazda to też działanie Boga. To tyle o mędrcach. Co się dzieje dalej? Gdy usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Kiedy mędrcy przybyli, wiecie, to nie było trzech mędrców. Może trzech, ale nie jest powiedziane, że trzech. To mogło być 33. To mogło być 13. To mogło być 7. Jest pewne, że przynieśli trzy rzeczy. Mirę, kadzidło i złoto. Ale ilu ich było, nie jest powiedziane. Tradycja mówi, że było ich trzech. Nawet podano ich imiona. To nie jest takie istotne. Istotne jest to, że gdy przybyli, całe miasto o tym, cała Jerozolima. Oni przybyli do Jerozolimy. Oni jeszcze nie mieli pojęcia, że jest taka miejscowość jak Betlejem. Dlatego przybyli do stolicy. Bo tam w stolicy jest przecież to zasadnicze życie narodu, tak? Jest tam król, są urzędy, jest tam władca, tam wszystko wszyscy wiedzą, więc przybyli do Jerozolimy. Tam też ich gwiazda poprowadziła. No więc wszyscy musieli wiedzieć. W całej Jerozolimie i dowiedział się król Herod. Król? Jaki król? Jaka gwiazda? Przecież król jest tylko jeden. Król może być tylko jeden. Jaki król tu ma się urodzić? To ja mam oddać swój tron? Albo jest się królem, albo jest się poddanym. W tamtych czasach tak było. No i w dzisiejszych czasach też tak jest. W wielu miejscach tego świata. Albo jest się królem, albo jest się poddanym. Więc król Herod przestraszył się. I cała Jerozolima zadrżała. Wiecie, król może dużo. Trzy rzeczy chcę krótko powiedzieć o Herodzie. Herod kochał władzę. To był Herod Wielki, to był jeden z najbardziej okrutnych władców, jacy w ogóle istnieli na świecie. Mimo tego, iż władza mu się nie należała, ponieważ pochodził z rodu Idumejczyków, czyli z rodu Ezawa, więc nie był czystej krwi. Dlatego kupił sobie od Oktawiana, cesarza rzymskiego, za wielką ilość pieniędzy. Kupił sobie władzę. I w strachu przed utratą tronu, co zrobił? Zabił własną matkę. Zabił jedną ze swoich 9 żon i zabił 2 jej synów z innego małżeństwa i zabił nawet jednego ze swoich synów. Antypatra. I kiedy dowiedział się o narodzeniu kolejnego króla, co czyni? Co czytamy dalej? Rzeź w Betlejemie. Postanawia zabić wszystkich chłopców, którzy mogą mu zagrażać, którzy mogą mieć chęć pójścia na jego tron. Oczyścił wszystko dokładnie wokół siebie. Wszelkie zagrożenia dokładnie wyczyszczał. Bo on tylko jest tu królem. On tylko tutaj panuje. Druga rzecz o nim. Prowadził bardzo bezbożne i niemoralne życie, historia mówi. Właściwie te jego żony, to nie były żony, to były jego konkubiny. Pozostawił swoim synom bardzo zły przykład życia moralnego, a miał jeszcze 3 synów. Antypasa, Filipa i Archelausa. Wiemy, że Antypas poszedł dokładnie w jego ślady. To jest ten król, który ściął głowę Janowi Chrzcicielowi też z powodu niemoralnego życia. Wiemy, że żył z Herodiadą, żoną jego brata Filipa. Znamy tę sytuację, nie będę o tym mówił, nie chcę czasu zabierać. I trzecia rzecz odnośnie Heroda. Herod nie znał Słowa Bożego. Gdyby znał Słowo Boże, wiedziałby, że narodzi się król żydowski, że narodzi się Jezus Chrystus, a powinien był wiedzieć, ponieważ w 5 Mojżeszowej 17 rozdziale Bóg nakazał każdemu królowi pewne obowiązki i jedną z powinności króla było sporządzenie sobie odpisu zakonu, odpisu prawa mojżeszowego od kapłanów i od lewitów i codzienne czytanie. Każdy król miał obowiązek codziennie czytać i uczyć się, Słowo Boże mówi, bojaźni pańskiej, aby jego serce nie wynosiło się ponad braci, aby był długo królem. A niestety Herod te wszystkie przykazania Boże pogwałcił. On nawet nie miał pojęcia, co tu się dzieje. Dlatego wezwał arcykapłanów, żeby mu to wytłumaczyli, powiedzieli, co tu się dzieje. W zakonie i pismach wyraźnie było powiedziane o czym? O przyjściu Mesjasza. Gdzie ma przyjść? W jaki sposób? Nawet jakie ma mieć imię? Michała 5:1, Izajasza 9:14. Immanuel, jego imię. Dlaczego o tym nie wiedział? Bo porzucił zakon, tak jak wielu jego poprzedników. Gdy czytamy Stary Testament, gdy czytamy o królach, jakże często czytamy, a czynił to, co jest złe w oczach Pana. Jeroboam, Rehabeam, Achab, Achas. To byli królowie bezbożni, a wiecie, Herod był jeszcze gorszy od nich. Jeszcze gorszy od nich. I mamy taką sytuację tutaj. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Mamy tutaj trzecią grupę ludzi. To są arcykapłani i uczeni w piśmie. Oni wiele wiedzieli. To byli ci ludzie, którzy znali Słowo Boże. Oni znali. Kiedy Herod zapytał się, gdzie, to oni jak z rękawa potrafili nawet zacytować jemu fragment z Michała 5:1. Oni dobrze wiedzieli, kim jest Jezus. Ale jaki był ich problem? Że Go nie chcieli. Że podobnie jak Herod, twierdzili, że tylko oni tutaj są najważniejsi, jeśli chodzi o przywództwo religijne. Mieli oni wspaniałą religię, wspaniałe księgi, wspaniałe prawo, wspaniałą historię, wspaniałe dziedzictwo, wspaniałych przywódców, wspaniałych proroków, wspaniałych nauczycieli. Mieli wspaniałe obrzędy, rytuały, cały ten kunszt i ozdoby. Ale nie mieli tego, co najważniejsze. Nie mieli właśnie tego, o którym ta cała ich religia mówiła. Całe to dziedzictwo duchowe mówiło. Zakon, prorocy, pisma, rytuały, obrzędy. To wszystko wskazywało właśnie na przyjście Mesjasza. I powinni oni przyjąć Go. I powinni wiedzieć, co tu się dzieje. I co mają z tym zrobić? A oni co zrobili? Nic nie zrobili. W tym momencie nic nie zrobili. Dla nich było to zupełnie obojętne. Później coś zrobili z tym. Dopiero później coś zrobili z tym. Ale zrobili bardzo brzydką rzecz wobec Pana Jezusa. Zebrali się, Słowo Boże nam mówi w Ewangelii, zebrali się i debatowali, co tu zrobić, co tu teraz zrobić. Zobaczcie, przecież On, jak mówi, to mówi z mocą. I tak wielu ludzi za Nim chodzi. I powiedzieli, wkrótce cały świat pójdzie za Nim. I w tym momencie, kiedy sobie uświadomili, że Pan Jezus ma tylu zwolenników, a nie oni, postanowili zabić Jezusa. Taką decyzję, taką reakcję. Taka była ich reakcja na przyjście Pana Jezusa. To byli arcykapłani. Mieli religię, ale nie mieli Chrystusa. Każdy człowiek ma jakąś religię. Każdy człowiek jest religijny. Religia to pokładanie ufności w tym, o czym myślimy, że nam pomoże przetrwać najgorszy kryzys. Religia od łacińskiego słowa znaczy służenie temu, w czym pokładamy ufność, że nam pomoże przetrwać najgorsze chwile naszego życia. To jest dla mnie najprostsza definicja religii. Teraz popatrzcie na religię tego świata. Popatrzmy na buddyzm, na hinduizm. Cztery światłe prawdy. Ośmioraka ścieżka do osiągnięcia celu. Nirwana. Ci ludzie pokładają w tych rzeczach ufność, że te rzeczy doprowadzą ich do błogiego stanu, wieczności. W islamie jest to służba Allahowi. To doprowadzi ich do błogiego stanu. I w tym pokładają ufność. Katolicy pokładają ufność w obrzędach, w rytuałach. Większość z nich przynajmniej w ceremoniałach. A to, o czym mówi Słowo Boże, to, o czym mówi Słowo Boże Starego Testamentu, co wskazywało na Jezusa Chrystusa, dla Żydów stało się sednem ich religii. Oni tak bardzo się przyczepili zakonu, chociaż i tak nie przestrzegali go, ale im się wydawało, że przestrzegają. I dla Żydów to właśnie było religią, to ich dziedzictwo, ta ich chluba, że zostali wybrani jako naród. I to, co Bóg czynił, to, że Bóg był przychylny temu narodowi przez tyle lat, to było dla Żyda religią. Słowo Boże mówi, że te rzeczy były tylko cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Nie chcę dzisiaj przeciągać, chciałbym już zmierzać ku końcowi. Każde dziecko na szkółce niedzielnej w tym momencie zadałoby proste pytanie. Do jakiej grupy należysz? Powiedzieliśmy sobie o trzech grupach ludzi w tym fragmencie i ich reakcji na przyjście Pana Jezusa, na ten fakt narodzenia się Zbawiciela świata. Otóż cały rozrachunek Twojego i mojego życia tkwi w tym, w jaki sposób przyjmiemy Jezusa, jak zareagujemy na Niego. To jest całe nasze duchowe i pobożne życie. Cały, tak jak powiedziałem, rozrachunek ostateczny Twojego życia i mojego życia tkwi w tym, w tej jednej rzeczy, w tej jednej prostej rzeczy. Jak zareagujesz na ten fakt? Czy jak Herod kurczowo będziesz trzymał się swojego tronu? Czy jak Herod będziesz kurczowo trzymał się tej tezy, że to ty tu jesteś najważniejszy, że to ty tu rządzisz, nikt mi nie będzie mówił, jak mam układać swoje życie, ja wiem najlepiej, to ja siedzę na moim tronie, to ja decyduję, to ja odpowiadam. Wiemy dobrze, każdy, kto przyszedł do stóp Jezusa Chrystusa, wie dobrze, co to oznacza, że musiał złożyć swoją koronę, że musiał zejść ze tronu swojego życia i paść na kolana, tak jak zrobili to mędrcy i powiedzieć, Panie, Ty tu rządzisz, Ty wiesz lepiej, ja oddaję Ci swoje życie. Czy jesteś jak arcykapłani i uczeni, wszystko wiedzący, nic Ci nie potrzeba, nic mi nie potrzeba, ja już wszystko wiem, ja już mam swoją religię, ja mam swoją wiarę, ale tak naprawdę obojętni na Jezusa Chrystusa, na Tego, który puka do drzwi naszego serca i mówi, otwórz, oto stoję u drzwi i kołaczę i chcę zamieszkać w Twoim życiu. Chcę być obecny w Twoim życiu. Codziennie, nie tylko w niedzielę, ale codziennie. Możesz dużo wiedzieć. Ja też dużo wiedziałem. Do 16 roku mego życia dużo wiedziałem. Ja potrafiłem recytować na pamięć całe historie biblijne, bo tak mnie na szkółce uczono i dobrze, że mnie nauczono. Dzisiaj mi się to przydaje, to wszystko. Ale ja myślałem, że mam całą wiedzę, nic nie potrzebuję. Do momentu, kiedy jak małe dziecko padłem w moim pokoju na kolana i powiedziałem, Panie, ja ginę, idę do piekła z moją głupią filozofią, z moim oportunizmem, z moim buntem. I wtedy Bóg otworzył moje serce, dotknął się mojego serca, dał mi Ducha Świętego. I tego momentu nigdy nie żałuję. Sama wiedza, chociaż jest potrzebna, jest dobra, ale Tobie do zbawienia nie wystarczy. Oni wiedzieli, ale dla nich był Jezus obojętny. I mamy tą trzecią. Czy postąpisz tak jak ci mędrcy, którzy tyle czasu poświęcili, aby przyjść i przywitać się z Królem, przywitać się z Zbawicielem. Aby Go przyjąć, aby co? Paść na kolana. I Słowo Boże mówi co? A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Oni uradowali się, bo wiedzieli, że to jest gwiazda, która prowadzi ich do Zbawiciela. Poczuli głęboką radość w swoim sercu. Ujrzeli Go. Zobaczyli Go. Cieszyli się niesamowicie. Czy ty ujrzałeś w swoim życiu Jezusa? Czy zobaczyłeś Go? Oczyma wiary. Czy już zobaczyłeś Jezusa? Czy oglądasz Go? Czy widzisz Go? Gdzie Go zobaczysz? Na pewno w Słowie Bożym Go zobaczysz. Kiedy będziesz czytał to Słowo, Jego tam zobaczysz. Bo całe to Słowo jest o Nim. To jest księga o Jezusie Chrystusie. To, co dzisiaj brat Jan nam czytał, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, to jest o Nim. Zobaczysz Go tam, ujrzysz Go tam. I zobaczysz, że gdy Go ujrzysz, będziesz się radował. Że Król Królów, Pan Panów, Zbawiciel Świata przyszedł do Ciebie i puka do Twojego serca i chce tam wejść. To zrobili mędrcy. Swój czas, swój trud, swoje bogactwo, swoje życie narazili, bo nie było łatwo podróżować w tamtych czasach, aby spotkać się z Królem. A Król jest tylko jeden. W 1 Samuela 8 rozdziale czytamy, że kiedy naród izraelski przyszedł do Samuela i powiedzieli, chcemy mieć króla, tak jak wszystkie inne narody mają króla, to wtedy Samuel powiedział, dobrze, to ja wam powiem, co to znaczy mieć króla. I wtedy im powiedział, gdy będziecie mieć króla, to pamiętajcie, że król zażąda to, co jest pierwsze u was, to, co jest najlepsze u was, to, co najbardziej kochacie, waszych pierwszych synów, pierwsze córki, pierwszy dobytek, wszystko, co jest to najszlachetniejsze, najlepsze, będziecie musieli oddać królowi na służbę. A oni powiedzieli, wiemy, chcemy tak, bo innej możliwości nie ma. Jeżeli dzisiaj nie chcesz poświęcić życia swojego Jezusowi, nie chcesz poświęcić pieniędzy swoich, czasu swojego, kiedy zawsze ci za dużo kosztuje, za dużo czasu zajmuje, za dużo trudu to kosztuje, to znaczy, że nie masz nic wspólnego z tym jedynym królem. A oni, ci mędrcy, dali nam przykład, że warto poświęcić dużo, że warto oddać dużo dla tego króla. I kiedy czytamy potem w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, kto nie odda wszystkiego, co ma, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim, powiedział Jezus. Nie jest mnie godzien. Ja często nie rozumiałem tego słowa. No co, Pan Jezus chce, żebym ja wszystko po prostu Mu oddał i ciuchy, i pieniądze, a co ja będę miał, a jak ja będę żył? No właśnie chodzi tu o to, że musisz Jego postawić na pierwszym miejscu. Być może to zażąda od Ciebie. Być może nawet życia Twojego zażąda od Ciebie. My nie wiemy. Ale musisz, Ty i muszę ja, być na to gotowy. Jeżeli jesteś na to gotowy, to jest to oznaka, że zrozumiałeś Ewangelię, zrozumiałeś panowanie Jezusa w świecie i w Twoim osobistym życiu. Amen.